Sobota już 5 dzień października. W tym tygodniu zaczął się kolejny rok akademicki i między innymi o tym dzisiaj w audycji podsumowującej wydarzenia tygodnia w naszym regionie. W studiu goście dzisiaj dziennikarze mediów studenckich Arkadiusz Augustiak, Radio Afera.
Dzień dobry.
I Filip Koliński, Radio Meteor.
Witam serdecznie.
A w tym tygodniu także w całym kraju, w tym Wielkopolsce, poznaliśmy nowe słowo – alkotubki. Jeszcze tydzień temu o tym tak głośno nie było. Takie alkotubki wyglądają jak mus owocowy, mają barwne opakowania, ale kryją w sobie bardzo niebezpieczną substancję. Kontrowersyjny produkt wydawał się praktycznie nie do obrony i dlatego szybko został wycofany ze sprzedaży, a fenomen alkotubek w negatywnym tego słowa znaczeniu zbadał Krzysztof Polasik.
Dzień dobry.
Moje poszukiwania się nie udały.
Przepraszam, a czy pani ma te słynne alkotubki?
Czekotubki?
Alkotubki.
Nie wiem. Nie mam czegoś takiego.
Nie ma pani.
Tylko w telewizji to
zamieszczę.
Nie, w sklepie nie.
Co pani o tym myśli?
Oczywiście, że jestem przeciwna temu, żeby był tubcy.
No bo to się nazywa chyba małpka czy coś takiego? Zabronili małpek, to zrobili... Nie, to jest głupi pomysł. Bardzo głupi pomysł.
Pojawienie się alkotubek wywołało szeroki sprzeciw, między innymi ministry edukacji narodowej Barbary Nowackiej.
Absolutnie skandaliczna sprawa. Jak mógł ktokolwiek wpaść na pomysł, żeby alkohol udawał soczek? Przecież to po pierwsze możliwość łatwej pomyłki, jeżeli taki produkt znalazłby się w domu. Po drugie łatwa możliwość ukrycia, że się spożywa alkohol. To jest wręcz zachęta do tego, by coś, co wygląda niegroźnie, było spożywane w miejscach, gdzie być spożywane nie powinno.
To odnosiło wszelkie cechy kids marketingu, czyli działalności, aktywności skierowanej stricte do tej najmłodszej grupy użytkowników.
Ocenia profesor Jacek Trębecki z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
I coraz więcej produktów zmierza, ewoluuje w stronę dzieciaków, również dlatego, że dzieciaki narzucają trochę trendy, że 30-40-letni ojciec czy mama patrzy często, co ten dzieciak ubiera i sam zaczyna go naśladować. Choć nie sądzę, żeby w przypadku alkoholu tu akurat to dominowało. To wyglądało na wyjątkowo podły chwyt, który miał rozszerzyć, powiedziałbym, konsumpcję czy użytkowników, konsumentów na segmenty trochę niższe.
Groźbę mylenia produktu z musem dla dzieci dostrzegł główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski, który zlecił kontrolę alkotubek.
Będziemy w tej chwili kontrolowali jako inspekcja sanitarna zarówno zakłady produkcyjne tych alkotubek, jak również skierujemy naszych inspektorów do sklepów, gdzie to ma być sprzedawane, żeby kontrolować poprawność, bo jeśli to ma być alkohol i to wysokoprocentowy, to musi on być oczywiście sprzedawany wyłącznie na stoiskach, które są z alkoholem. No i oczywiście musi być kontrola osoby kupującej.
Może nie w takim wieku jak tutaj syn, ale w wieku takim teraz już gimnazjum nie ma, ale takiej starszej podstawówki to może być problem, nie?
Musiałby po prostu sprzedawca przestrzegać tego, żeby zwrócić uwagę, że to nie mus, a to jest małpka.
Nie? No już nie mówię o starszych osobach. Bez okularów przyjdę i będę myślał, że to są witaminki, a to będą niestety alkohol. Nie?
Krytyka doprowadziła do wycofania produktu. To treść oświadczenia producenta.
Żałujemy, że produkt Voodoo Monkey, pomimo że został wyprodukowany i oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami, wzbudził negatywne i niezamierzone skojarzenia. W związku z tym zarząd spółki OLV S.A. podjął decyzję o niezwłocznym wycofaniu całej partii produktów z rynku i natychmiastowym wstrzymaniu produkcji. Przepraszamy za zaistniałą sytuację.
I właściwie z braku reakcji, no chyba, że za reakcję uznać zamknięcie produkcji i ten komunikat, wynika, że temat ich przerósł, że nie spodziewali się aż takiej fali oporu. No i myślę, że to jest dość czytelny komunikat dla całej branży alkoholowej, że istnieją pewne granice, które społeczeństwo no, raczej nie zaakceptuje.
Czy w tej sprawie przekroczone zostały granice? Czy producent tych alkotubek, właściciel tej firmy, poszedł jednak za daleko? Co on chciał w ogóle osiągnąć, waszym zdaniem? Arkadiusz Augustiak, Radio Afera.
No, on na pewno poszedł zdecydowanie za daleko. Chciał wykorzystać może te kolorowe właśnie opakowania jako taki chwyt marketingowy i poprzez to zachęcić młodszych użytkowników, ale nie mówię tutaj o osobach niepełnoletnich, właśnie młodych dorosłych, do kupna czegoś takiego. Chociażby z czystej ciekawości. Ja tutaj też przygotowując się do dzisiejszej audycji zrobiłem taką mini sondę wśród moich znajomych i pytałem o te alkotubki. Każdy się uśmiechnął, każdy zaczął się śmiać, ale duża część część z nich też powiedziała o tym, że szkoda, że oni nie zdążyli czegoś takiego kupić, bo oni by chcieli chociażby spróbować zobaczyć, jak to wygląda. I na takiej nawet małej fali mógłby coś on z tego ugrać.
Czyli taki marketing szeptany, każdy każdemu powiedział i zainteresowanie tym było. Filip Koliński, Radio Meteor.
Tak, też wydaje mi się, że zainteresowanie tym było wśród młodych dorosłych, ale ta podłość, jeśli chodzi o ten produkt, wydaje mi się, że też jest na pewnym innym poziomie, to znaczy jeśli chodzi o ogólnie problem alkoholizmu w Polsce, bo tutaj często zapominamy, że ten produkt mógł być kierowany dla wysoko funkcjonujących alkoholików, czyli dla tych osób, które napędzają sprzedaż rano małpek w Polsce. To jest według badań z poprzednich lat, to jest około 1 000 000 sztuk dziennie.
Ja znalazłem dane, przepraszam, że przerwę, 1 300 000 dziennie, a jeśli chodzi o godziny poranne, 410 000 sztuk, 31% sprzedaży dziennej małpek jest w godzinach porannych w Polsce.
Tak, dokładnie, dokładnie. To są zatrważające liczby, jeżeli chodzi o funkcjonowanie społeczeństwa, ale do tego dodajmy sobie to, że coraz bardziej popularne są też na przykład drugie śniadania w tubkach, więc jeżeli dodajemy sobie jedno do
takie
drugiego...
Takie bez alkoholu.
Tak,
już.
To jest bez alkoholu, czy to są różne musy orzechowo-owocowe, które można sobie szybko zjeść, na przykład na drugie śniadanie, to jeśli dodajemy do tego takie tubki z alkoholem, to bardzo łatwo dla osób, które mają już problem z alkoholem, może być sięganie po te tubki, dlatego że one mogą sobie gdzieś z tyłu głowy to uzasadniać, że no, to jest takie mniejsze, drobniejsze, wygląda to jak drugie śniadanie, które przynoszą moi koledzy do pracy, więc to właśnie może jeszcze być bardziej niebezpieczne, jeśli chodzi o promowanie wśród alkoholu, wśród osób, które już z tym alkoholem mają problem.
Z jednej strony oburzają nas te alkotubki, bo wszyscy to potępiali w tym tygodniu, ale z drugiej strony te dane dotyczące sprzedaży alkoholu przerażają. Czy po tej sprawie zostaną wyciągnięte jakieś wnioski i będzie jakaś dyskusja, to o czym mówił też profesor Trębecki, że może ta akcja z alkotubkami powinna być początkiem takiej kampanii, ile piją Polacy, dlaczego tyle piją, że coś trzeba w tej sprawie zrobić. Ten producent też mógł to trochę inaczej wykorzystać. Czy zostaną wyciągnięte wnioski z tej sprawy, twoim zdaniem?
No właśnie nie wiem, czy zostaną wyciągnięte wnioski. Mam nadzieję, że zostaną wyciągnięte, ale to też nie jest takie oczywiste. Na razie jedynym wnioskiem, jaki został wyciągnięty, wnioskiem bardziej już, co zostało zrobione, to jest odwołanie Piotra Jabłońskiego, czyli szefa Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, który...
Winny został znaleziony.
No właśnie, ale czy to jest winny? Czy osoba właśnie na takim stanowisku miała tutaj wpływ na to, żeby cofnąć, nie dawać takiego pozwolenia, żeby ostatecznie te tubki się nie znalazły na półkach sklepowych? Nie wiem osobiście. Mi się wydaje, że winny powinien być winny gdzieś indziej szukany, a rząd być może znalazł po prostu jakiegoś kozła ofiarnego, który musiał po prostu przypłacić stanowiskiem. Mam nadzieję, że zostaną wyciągnięte takie większe wnioski, że pójdą jakieś specjalne kampanie do szkół, które będą mówić o tym alkoholu. Alkohol akurat w Polsce jest, no to trochę strasznie zabrzmi, ale elementem jakby trochę tradycji. Dlatego też trochę to jest inaczej odbierane wśród młodych. Inicjacja ta alkoholowa też w Polsce jest na bardzo młodym wieku. W bardzo młodym wieku osoby piją po raz pierwszy alkohol. No powinno się to na pewno zmienić, żeby to społeczeństwo polskie nie było po prostu rozpijane.
A jest moda właśnie wśród młodych ludzi na picie alkoholu, czy jednak tej mody teraz nie ma i to się jednak zmieniło w ostatnich latach? Ci, co byli młodzi 20 lat temu, to jednak pili więcej?
Wydaje mi się, że moda szeroko rozumiana na picie alkoholu wśród młodych trochę spada, to znaczy jest coraz większe przekonanie, że ten alkohol jest używką, także jak na przykład twarde narkotyki i jak patrzymy na różne badania, to jednak alkohol bardzo duże spustoszenie wyrządza w organizmie ludzkim. Tak samo jeśli chodzi o to, jak ludzie młodzi postrzegają ten alkohol, to postrzegają go jako coś, od czego można odejść. Tutaj możemy sobie zobaczyć, jak bardzo popularne są na przykład piwo bezalkoholowe w barach, bo jeśli chodzi o ich popularność, to cały czas wzrasta, co oznacza, że ludzie mogą przychodzić i się bawić właśnie do miejsc rozumianych i łączonych z alkoholem, ale bez tego alkoholu.
Reakcja władz polityków, jeszcze wróćmy do tego, ona była właściwa, to, że kilka dni problem właściwie okazało się, że został rozwiązany.
No wydaje mi się, że to było bardziej surfowanie na takiej fali popularności wśród ludzi. Tutaj trzeba oddać po prostu zwykłym Polakom, czy ludziom, którzy udzielają się w social mediach, że oni tak naprawdę najbardziej napędzili tą całą akcję z oburzaniem się na ten produkt i to im się należą w pewien sposób największe podziękowania, bo nie oszukujmy się, to właśnie jeżeli coś zbiera kliki w social mediach, to powoduje, że politycy chcą się tym zajmować. I jak widzimy, taka presja oddolna ma sens.
Czyli w tej sytuacji zadziałało to, że było tak zwane społeczne oburzenie, to wtedy politycy zobaczyli, że coś takiego jest i trzeba się w to włączyć.
No, na pewno to jest część prawdy. Oczywiście stuprocentowo nigdy nie jest tak, że jedno źródło powoduje jakiś oddźwięk. Natomiast jeżeli chodzi na przykład o aktywistów, bo aktywiści też się w to zaangażowali, oni o tym problemie troszeczkę już wcześniej mówili, ale jeszcze on nie w tamtym momencie nie brał tak bardzo jakoś popularności na siebie. Słuchałem Jana Śpiewaka, znanego aktywistę, który zajmuje się od jakiegoś czasu właśnie alkoholizmem w Polsce. No i on twierdził, że kiedy były pierwsze ogłoszenia co do tych alkotubek, to nie było jakoś bardzo możliwości przeciwdziałania temu, no bo teoretycznie w literze prawa te alkotubki nie łamały go.
Mamy też w tym tygodniu kolejne poznańskie osiedle, które myśli o tym, żeby zakazać sprzedaży alkoholu. To Jeżyce, taki zakaz już na Starym Mieście, Wildzie, Łazarzu. To jest ten kierunek, w którym powinno się pójść?
Tutaj na przykład akurat Kraków może być dobrym przykładem, gdzie całe miasto zostało objęte takim zakazem nocnej sprzedaży alkoholu. Tak, jest to na pewno jakieś wyjście, które pomogłoby tutaj przeciwdziałaniu tego. I właśnie wydaje mi się, że takie całościowe podejście do Poznania jako całości miasta jest dużo lepsze niż oddziaływanie tutaj na poszczególne osiedla, bo kto będzie chciał kupić alkohol, to i tak go kupi. Akurat w tym momencie jeszcze w Poznaniu. Z Jeżyc może sobie przejść w inne miejsce i on sobie ten alkohol kupi. Stare Miasto, przejść Mostem Świętego Rocha na Rataje i już można w pierwszym lepszym sklepie sobie taki alkohol po prostu kupić.
Czyli to jest takie odsuwanie problemu.
Odsuwanie problemu. Powinni tutaj rządzący po prostu podejść całościowo, jeżeli chcemy się tego problemu pozbyć i od razu nałożyć coś takiego na całe miasto. Ogrody też tutaj dodam. W przyszłym tygodniu też będą debatować nad tym podczas sesji Rady Osiedla.
Czyli waszym zdaniem całe miasto powinno być, Filipie?
Tak. Myślę podobnie, zdanie, że jeżeli mamy wprowadzać taki zakaz, to one powinny obejmować całe miasto. Oczywiście jest to trochę kontrowersja, czy to nie jest za duże odbieranie wolności, natomiast także myślę podobnie jak włodarzy miasta, że włodarzy centrum aktualnie tylko, że taki zakaz dobrze wpłynie, jeśli chodzi o to, jak wygląda bezpieczeństwo na poznańskich ulicach. Bo wiadomo, jeżeli ktoś idzie się bawić na przykład do klubu, do baru, to w takim przypadku ten alkohol może kupić. Czy w sklepach w nocy powinno się ten alkohol kupować? No, tutaj można mieć już zastrzeżenia.
Czyli całe miasto objęte, a może w całej Polsce w nocy nie powinno kupować alkoholu, bo ktoś teraz będzie jeździł z Poznania gdzieś pod Poznań. Pytanie, czy takie zakazy spowodują, że w nocy tego alkoholu ludzie nie będą spożywać i nie będzie później imprez na ulicach?
Tu jest już trochę trudniejsze pytanie, jeżeli chodzi o na przykład wyjazd za Poznań. No oczywiście tutaj się trochę nam przypominają czasy prohibicji i zawsze po prostu to można, taki problem z brakiem alkoholu w noc można rozwiązać tym, że można kupić ten alkohol wcześniej. No ale właśnie, dlaczego ten zakaz jest w ogóle wprowadzany? No jednym z argumentów jest to, żeby nie kupować alkoholu w momencie, kiedy już jest się pod wpływem. No i teraz pytanie, czy przejście z jednej dzielnicy do drugiej, która jest na przykład 5 minut piechotą, to jest duży problem dla osoby, która już jest pod wpływem? No raczej nie. Więc tutaj ta całość, ten zakaz, który miałby objąć całość Poznania, już ma większy sens. Natomiast czy wyjazd poza miasto jest już taki łatwy? No tutaj już raczej nie.
Zobaczymy, jakie będą decyzje w tej sprawie. 9 400 000 puszek i butelek piwa sprzedaje się w Polsce każdego dnia, z czego ponad 1 000 000 to piwa mocne. Jeśli chodzi o te małpki, to 1 300 000 sztuk małych formatów napojów spirytusowych, bo tak to się nazywa. Te dane niestety przerażają. Alkotubek na szczęście już w sprzedaży nie ma.
To był tydzień w Wielkopolsce.
W tym tygodniu pojawiły się też pytania o sens budżetów obywatelskich. Przenieśmy się teraz do Konina. Obywatelskie projekty nie mają większych szans w starciu ze szkołami czy miejskimi spółkami. To refleksja po ostatniej edycji konińskiego budżetu obywatelskiego. 3/4 z 3,5 000 000 przyszłorocznego budżetu obywatelskiego przeznaczonych zostanie na inwestycje, które będą w instytucjach czy placówkach budżetowych podlegających miastu Konin. Do 15 października mieszkańcy Konina mogą teraz wziąć udział w konsultacjach społecznych i zgłosić swoje uwagi dotyczące regulaminu KBO, a nasza reporterka Michalina Maciaszek uczestniczyła w takim spotkaniu. Tam konińscy radni i mieszkańcy rozmawiali na temat przyszłości budżetu obywatelskiego.
Gdybym myślał, że wszystko jest idealne, to nie prosilibyśmy mieszkańców o pomoc w tym, żeby ten regulamin zmieniać, i dostrzegamy po 10 już przeszło latach pracy na regulaminie, który dzisiaj mamy do dyspozycji, jego mankamenty.
Mówił Bartosz Jędrzejczak z Urzędu Miejskiego w Koninie. Wśród radnych trwa dyskusja dotycząca zmian w regulaminie konińskiego budżetu obywatelskiego.
Joachim Sikorski, radny z klubu Koalicji Obywatelskiej. Nie podoba mi się to, że KBO przestało pełnić swoją funkcję. KBO nie kreuje już przestrzeni miasta, nie odpowiada na potrzeby mieszkańców. W tym momencie stanowi bardziej przedłużenie budżetu miasta i pod postacią osób prywatnych, osób fizycznych, instytucje takie jak szkoły, biblioteki czy inne placówki kultury, które mają tak naprawdę ogromną siłę przebicia, dominują w tym momencie ten budżet obywatelski.
Piotr Czerniejewski, wiceprzewodniczący Rady Miasta Konina, Nowa Lewica. Nie może dochodzić do takich sytuacji, że projekty są realizowane na terenie jednostek organizacyjnych miasta Konina, czyli na przykład na terenach szkół, które jak wiemy pozyskują sobie głosy na przykład za dobrą ocenę i w tej kwestii mają po prostu przewagę nad zwykłymi mieszkańcami miasta, którzy muszą się organizować i nie mają takiego aparatu sprawczego jak szkoła, placówka kultury i tak dalej. Więc tutaj jesteśmy zgodni, że ten proceder trzeba zakończyć.
Radny Joachim Sikorski chciałby, aby przede wszystkim mieszkańcy Konina brali udział w głosowaniu.
Tak naprawdę koniński budżet obywatelski staje się budżetem powiatowym. Chcemy też ograniczyć możliwość głosowania osób spoza Konina, tak żeby rzeczywiście osoby, które są związane z tym miastem, miały na to wpływ, a nie tak naprawdę każdy, kto ma dostęp do internetu i posiada numer telefonu.
Katarzyna Jaworska, radna miasta Konina, klub Prawa i Sprawiedliwości. Z taką propozycją wystąpiłam, aby Konin podzielić na 4 okręgi, tak jak mamy do czynienia w przypadku okręgów wyborczych, i wtedy przeznaczyć stałą kwotę, na przykład jeżeli cała kwota budżetu KBO by wynosiła 4 miliony, każdy z tych okręgów otrzymałby co roku 1 000 000 zł na swoje projekty. I teraz mieszkańcy danego okręgu składaliby wnioski dla nich potrzebne i to zapewniałoby, że co roku dana część naszej gminy, mieszkańcy gminy, partycypowaliby w środkach budżetowych.
Mieszkańcy Konina również widzą wady w regulaminie KBO.
Bartłomiej Kuska, Rowerowy Konin. My nawet obecne edycje, ostatnie edycje budżetu obywatelskiego nazywamy konińskim budżetem zabijania obywatelskości, który tak naprawdę zniechęca do aktywności mieszkańców wobec bardzo dużej siły instytucji publicznych, miejskich, które składają również wnioski do budżetu. Uważamy, że nie powinno być możliwości zgłaszania wniosków do budżetu obywatelskiego de facto przez instytucje miejskie finansowane z budżetu miejskiego i dla których organem prowadzącym jest miasto, czyli te, które mogą się starać zawsze o pieniądze z budżetu ogólnego. Natomiast głosować oczywiście mogą wszyscy mieszkańcy Konina w budżecie obywatelskim.
W poniedziałek startuje głosowanie w poznańskim budżecie obywatelskim. W Poznaniu od lat takie głosowania wygrywają praktycznie te same projekty, zajęcia sportowe dla dzieci czy też seniorów. Słyszymy, że w Koninie wygrywają projekty związane z instytucjami miasta. Czy budżet obywatelski jest jeszcze potrzebny? Może formuła budżetu obywatelskiego już się wyczerpała?
Mi się wydaje, że się nie wyczerpała. Akurat budżet obywatelski jest z zamierzenia taką instytucją, która ma aktywizować społeczeństwo lokalne.
I aktywizuje?
Według mnie tak. I tutaj akurat też powiem jako dawny działacz młodzieżowy z mojej rodzinnej Ostrołęki na Mazowszu. Ja tam też składałem wnioski do budżetu obywatelskiego. Wygrywaliśmy 3 razy jako młodzieżowa rada takie wnioski. Nauczyło nas to mnóstwo właśnie, jeżeli chodzi o aktywizację. Pokazywaliśmy, że młodzież potrafi się zaktywizować. Biliśmy rekordy, jeżeli chodzi o liczbę zdobytych głosów. I to też pokazywało młodzieży, że oni jednak, ich głos coś rzeczywiście znaczy i oni widzą, że ten głos oddany w budżecie obywatelskim okazywał się głosem, który przyczynił się do powstania czegoś nowego w mieście. Czy to koncertu, którego nie było w mieście od 15 lat. Czy to remontu jednego z najpopularniejszych miejsc też w mieście, czy do innych rzeczy, to aktywizuje i to właśnie uczy tego społeczeństwa obywatelskiego. Tutaj stoję trochę w rozkroku, bo ja rozumiem tego trenera osiedlowego, bo to jest w tym miejscu picie akurat w Poznaniu, czy te miejskie jednostki, ale według mnie budżet obywatelski dalej mimo wszystko się sprawdza.
Czyli w Ostrołęce była szansa wygrać, jeśli były zgłaszane projekty, duże projekty przez duże instytucje, młodzi ludzie mogli wygrać.
Oczywiście, że tak. Oczywiście, że mogli wygrać. Nawet powiem więcej, szkoły z nami bardzo dobrze współpracowały i zawsze wspierały nas, żeby to właśnie projekty tych młodych osób wygrywały w ogólnym tym budżecie obywatelskim.
Filip Koliński, Radio Meteor. Co myślisz o budżetach obywatelskich i o formule tych budżetów? Może już po latach czas na zmiany i wycofanie się z tego?
Podobnie jak mój przedmówca, absolutnie nie zgadzam się, że te budżety obywatelskie nie mają sensu, ponieważ one mają taki sens, że są podstawą budowania społeczeństwa obywatelskiego przede wszystkim, a także budowania nowego trybu zarządzania pieniędzmi z samorządów, ponieważ tak naprawdę, kiedy dajemy szansę ludziom, czy to organizacjom młodzieżowym, czy to na przykład jakiemuś zebraniu ludzi na danej ulicy, którzy potrzebują postawienia czegoś w obrębie ich życia, to tworzymy takie naturalne okazje do wytwarzania się komórek społecznych, lokalnych komórek organizacyjnych, które potem mogą się przekuwać w jakieś większe, lepsze projekty. Jeżeli będziemy odbierać takie szanse, jasne, to nigdy nie będzie tak, że każdy na przykład taki regulamin będzie idealnie stworzony. Czasami będzie on pozwalał na przykład, jak właśnie w Koninie, na wykorzystywanie go przez różne ośrodki, które powiązane są bezpośrednio z miastem. Natomiast czy powinniśmy w takim razie od razu zrzucać wszystko na sam pomysł projektu obywatelskiego? No, w mojej opinii absolutnie nie. Tutaj powinniśmy przede wszystkim działać tak, jak teraz pokazują radni z miasta, z Konina, to znaczy pracować i zmieniać ten regulamin.
Czyli stworzyć takie zasady, które wykluczają takie możliwości, jak słyszymy, zgłaszania przez szkoły czy inne instytucje.
Dokładnie. Jeżeli chodzi o same szkoły, to możemy się na przykład zastanawiać, czy to zawsze powinno być tak, że one nie mają żadnej możliwości. Może tutaj trzeba pomyśleć nad jakimś stanięciem trochę w rozkroku, pozwoleniu w jaki sposób na przykład na samorządom uczniowskim na wnioskowanie nad jakimiś projektami. Nie zmienia to jednak faktu, że bezpośrednie próby otrzymywania takich dotacji dla różnych organizacji powiązanych finansowo z miastem nie powinno być raczej tak łatwo osiągalne jak w Koninie.
Czyli samorząd uczniowski mógłby zgłaszać, a dyrekcja na przykład szkoły już nie.
Oczywiście to jest moja opinia. W mojej opinii tak mogłoby to wyglądać. Dlaczego? Dlatego, że wiadomo, że uczniowie także są pod jakimś wpływem nauczycieli, czy na przykład dyrekcji. Natomiast ciągle tutaj przechodzi to pośrednio od dyrekcji. Dyrekcja nie mogłaby w takim przypadku wpływać bezpośrednio na to, co szkoła mogłaby uzyskać z takich obywatelskich budżetów. A dodatkowo uczniowie też mogliby być wdrożeni w taki system i poczuć się ważni, jeżeli chodzi o rozporządzanie pieniędzmi publicznymi.
To może ja tylko dopowiem jeszcze, bo mi się wydaje, że w Poznaniu coś takiego albo jest, albo dopiero będzie, jak Fundusz Samorządów Uczniowskich. To jest, FSU, tak, jest, tak. Dokładnie. I to jest właśnie taki...
Też, to poza budżetem obywatelskim zupełnie...
Dokładnie, to jest poza budżetem obywatelskim i to też tych uczniów uczy takiego rozporządzania właśnie pieniędzmi publicznymi, że oni mogą zgłosić wniosek, mogą szukać głosów i potem realizować swoje pomysły. Inne miasta w Polsce też w ten sposób podchodzą oddzielnie do budżetu obywatelskiego jako całości i to też znajduje dobre rozwiązanie.
Ja się zastanawiam, czy w Poznaniu ten budżet obywatelski uczy tej aktywności, skoro ktoś zgłosi projekt, napracuje się przy tym, a i tak nie wygra, bo się okazuje, że wygrają zajęcia sportowe dla dzieci czy seniorów.
No to tutaj trzeba zastanowić się, czy ten trener personalny nie powinien wejść po prostu już tak na stałe w obowiązki miasta i żeby miasto po prostu to robiło docelowo, żeby wyeliminować tego trenera osiedlowego.
Czyli skoro co roku ludzie na to głosują, to wprowadźmy to już na stałe, a w budżecie obywatelskim dajmy szansę projektom innym po prostu.
To tak jest, no skoro to jest chyba od 2009 roku ten trener osiedlowy i on co roku wygrywa i zdobywa ogromne pieniądze, no to miasto według mnie powinno się tutaj zreflektować i po prostu wprowadzić to na stałe do siebie.
W Poznaniu głosowanie w budżecie obywatelskim startuje w najbliższy poniedziałek. Zachęcacie do wzięcia udziału, czy jednak dać sobie z tym spokój, bo i tak wyniki już znamy?
No, zachęcać zawsze warto i warto zawsze próbować zmieniać ten wynik, bo oczywiście może nam się nie podobać, że najwięcej głosów zyskują właśnie wcześniej wspomniane inicjatywy. Natomiast jeżeli nie będziemy głosować i nie będziemy aktywnie uczestniczyć w zarządzaniu społecznym i społecznymi środkami, to nigdy ta sytuacja nie zmieni.
Oczywiście, że warto głosować. Zawsze warto sobie poszukać. Kilka osób może zawsze zmienić losy swojego osiedla. Projekty, które zdobywają 300-400 głosów, już są w realizacji i to takich realizacji kilkuset tysięcznych, więc dużo głosów nie potrzeba, a można zmienić otaczające nas rzeczywistość.
15.36, Arkadiusz Augustiak, Radio Afera, Filip Koliński, Radio Meteor dzisiaj komentują wydarzenia tygodnia w Radiu Poznań. Za chwilę o tym, że afera wizowa uderzyła w poznańskie uczelnie. Tu Radio Poznań.
Wielkopolsce.
20 minut zostało do godziny 16. Afera wizowa uderzyła w poznańskie uczelnie. Większość obcokrajowców może nie dojechać na studia. Cudzoziemcy mieli wykorzystywać polskie uczelnie do przedostania się do Unii Europejskiej i podjęcia pracy. Po rządowym audycie uszczelniono procedurę wydawania wiz studenckich. Obecnie dokumenty kandydatów do studiowania w Polsce muszą zweryfikować polskie kuratoria. O skutkach afery wizowej w relacji Krzysztofa Polasika.
Quod bonum felix faustum fortunatumque sit.
Nie wszyscy dojechali na rozpoczęcie roku akademickiego.
Dostajemy sygnały, właśnie listy, maile od osób, które sygnalizują nam problemy wizowe.
W tym roku Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu przyjął 900 obcokrajowców, mówi prorektor do spraw studenckich i kształcenia profesor Joanna Wójcik.
Zwracają uwagę na to, że mogą nie dotrzeć na czas na studia. Będziemy oczywiście tutaj reagować i czekać w razie czego indywidualna organizacja studiów i tak dalej. Natomiast nie można podjąć kształcenia bez przyjazdu do Polski.
Skutków afery obawia się rektor UAM, profesor Bogumiła Kaniewska.
Największe straty, jeśli tak to mogę powiedzieć, będą w Kolegium Polonikum w Słubicach. Boimy się o kierunek filologia polska jako obca i kierunek cyfrowy, bo tam było najwięcej cudzoziemców z krajów nieeuropejskich. Jeszcze zobaczymy, bo my tych studentów będziemy oczywiście przyjmować dłużej niż to zostało przewidziane.
Wstępne szacunki na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu mówiły o odpływie 60% zagranicznych studentów. Uniwersytet Przyrodniczy, popularny w afrykańskich krajach, przyjął na studia 300 obcokrajowców i tylko co czwarty dostał wizę. Rektor Politechniki Poznańskiej, profesor Teofil Jesionowski, spodziewa się utraty 30% zagranicznych studentów.
To jest bardzo dużo i wiemy, że oni już wybierają inne kraje. Kraje oczywiście tu środkowoeuropejskie. To jest dla nas strata i to strata nie finansowa, przyszłościowa, patrząc na niż demograficzny, patrząc na współpracę naszych studentów polskojęzycznych, studiujących po angielsku z cudzoziemcami, tworzy się inny klimat.
Problem dostrzegają sami studenci.
Przykre jest to, że odbija się to dyplomatycznie i że realne konsekwencje są tego.
Gdy można spotkać te osoby z zagranicy, tak tych studentów, to można poszerzyć swoją wiedzę, znajomości, więc to raczej będzie brak.
Uważam, że jest to coś, co na każdym uniwersytecie powinno być obecne w mniejszym lub większym stopniu. I również ubolewam nad zmianą w tej kwestii.
W Poznaniu studiuje ponad 100 tysięcy osób. Do tej pory 8% z nich to byli obcokrajowcy, mówi dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej Iwona Matuszczak-Szulc.
I mam nadzieję, że mimo wszystko dotrą do nas, bo to bardzo wzbogaca nasze miasto. Firmy lokują tutaj swoje siedziby, ponieważ są potencjalne osoby, które mogą być w czasie studiów czy po studiach zatrudnione.
Rektorzy podkreślają, że dostaje im się za uczelnie prywatne. Nieprawidłowości stwierdzono w 30 szkołach wyższych. Wśród nich tylko jedna była publiczna. Propozycji rozwiązania jest kilka.
Pierwsze takie, żeby wykluczyć się z systemu przyznawania wiz te uczelnie, w których zostały stwierdzone nieprawidłowości. Albo ograniczyć liczbę studentów, którzy przyjeżdżają, czyli wprowadzić tak zwane limity dla studentów, cudzoziemców. I zintegrować system konsularny z systemem Polon, tak żeby można było szybko reagować na to, jeżeli student nie podejmie studiów.
Te, które popełniają niegodne czyny, należy po prostu eliminować z takiego systemu, tak jak przedsiębiorstwo, które prowadzi złą politykę, je się likwiduje.
Czy to nie jest jednak wylewanie dziecka z kąpielą? Czy nie za bardzo uszczelniono te przepisy, panowie? W studiu nasi goście Arkadiusz Augustiak, Radio Afera, Filip Koliński, Radio Meteor.
Jest to zdecydowanie wylanie dziecka z kąpielą. Można było to trochę inaczej zrobić, bo byłem też na tej konferencji prasowej, z której tutaj dźwięki też były wykorzystane. Tam pani prorektor Joanna Wójcik mówiła, że teraz, aby uzyskać wizę studencką, należy dyplom potwierdzić przez kuratorium, a żeby go potwierdzić, to musi już tamta osoba mieć wizę, czy ona musi tam wcześniej do Polski przyjechać. Jest to taki paragraf 22, takie błędne koło, przez które właśnie ci studenci będą teraz tracić. Nie tylko tam ci studenci będą tracić, ale straci polska nauka, która w ostatnich latach bardzo zyskała przez tych studentów z zagranicy. To są też często świetni fachowcy. Jednakże, no wiadomo, trzeba było to uszczelnić trochę te wszystkie zasady, ale mi się wydaje, że trochę za bardzo to poszło w taką dziwną stronę.
Mi się wydaje, że oczywiście to było też wylanie dziecka z kąpielą, co powtarzamy już któryś raz, natomiast przede wszystkim to wprowadzone uszczelnienia trochę za późno zostały podane do wiadomości publicznej i zostały podane do właśnie studentów, którzy by chcieli z zagranicy przyjechać do Polski. Bo jeżeli stawiamy ludzi przed takim dylematem, że już zaraz, właściwie już zaczął się początek roku akademickiego, a oni są właśnie w tym zamkniętym kole, trudno w ogóle znaleźć jakieś szybko rozwiązanie, to bardzo łatwo po prostu zrezygnować z tych studiów, co powoduje bardzo dużo problemów. Powoduje problemy, że mogą nie otworzyć się kierunki, na które są już zatrudnieni wykładowcy, a które w dużej części oparte były na na studentach z zagranicy, ale też na przykład pytanie, co z miejscami w akademikach w Poznaniu, jeżeli chodzi o miejsca w domach studenta, nigdy nie było kolorowo. Ceny też wzrosły w niektórych, a dodatkowo już przez wakacje pojawiało się wiele artykułów, które mówiły o problemie. I teraz pytanie, co się stanie z tymi miejscami, jeżeli na te miejsca nie przyjadą studenci z zagranicy, którzy już byli tam zapisani? Czy to zostanie ponownie wrzucone do puli rekrutacyjnej? Czy w jakiś inny sposób rozda się te miejsca dla osób, które takich miejsc szukają, albo dla osób z zagranicy, które nie dostały miejsca w akademiku przy pierwszej albo drugiej turze?
Tutaj ten czas też jest ważny, bo trudno, żeby te osoby zaczynały nowy rok akademicki w styczniu czy w lutym, kiedy być może taką wizę dostaną. Co teraz powinno się wydarzyć? Szybko powinno się zmienić procedury, przepisy, dać te wizy, kontrolować? Czy jest szansa jeszcze na uratowanie i rozwiązanie tego problemu?
Tak naprawdę pewnie na to pytanie nikt nie zna odpowiedzi. Najbliżej może odpowiedzi jest minister spraw zagranicznych, ale de facto z naszej poznańskiej perspektywy to jest bardzo trudne pytanie i raczej węzeł gordyjski nie do rozwiązania, a miecz ma ministerstwo, a nie rektorzy poznańskich uniwersytetów.
Mi się wydaje, że jest po prostu już za późno, że ci studenci, którzy mieli przyjechać po prostu do Poznania, nie przyjadą, na tym straci miasto, na tym stracą poznańskie uczelnie. To jest według mnie już za późno.
Bo oni też nie mogą czekać, nie chcą mieć zmarnowanego roku zapewne.
Dokładnie. To jest to, o czym mówił też pan rektor Politechniki Poznańskiej, pan profesor Jeszanowski. Wybiorą inne państwa i tam właśnie pojadą.
A zagraniczni studenci to korzyść dla uczelni? To nie ma tutaj wątpliwości co do tego, że z jednej strony pewnie finansowo, ale z drugiej strony też jeśli chodzi o rozwój, badania.
Zdecydowanie tak. No, z innych państw też są niezwykli specjaliści. Tutaj zwłaszcza mogę mówić o Politechnice trochę bardziej, w związku z tym, że sam tam studiuję. Wspaniali specjaliści są w branży IT, w branżach właśnie technicznych i na tym to nasza uczelnia bardzo mocno zyskała. Ale nie tylko, bo też nauki o zarządzaniu jakości, tam też bardzo dużo studentów z zagranicy było i w innych miejscach. Na pewno będzie to duża, duża strata dla naszej uczelni.
Politechniki to mocno dotyczy. Widać to na uczelni, że brakuje tych właśnie studentów z zagranicy?
Minęły dopiero 5 dni od rozpoczęcia roku akademickiego.
Tych zajęć pewnie jeszcze mniej było, jeszcze sobota.
Dokładnie, za dużo zajęć jeszcze nie było, więc ja jeszcze tego nie widziałem, ale wydaje mi się, teraz kręcą się w okolicach akademików, no rzeczywiście tych osób z zagranicy jest mniej i to widać.
No, myślę podobnie. Ja na Uniwersytecie Adama Mickiewicza, gdzie studiuję, nie zauważyłem jeszcze jakichś dużych zmian, jeżeli chodzi o ilość zagranicznych studentów, ale to jest pewnie po prostu za krótki czas na określenie tego. Jeżeli chodzi o to, czy są to czy to jest wartość dodana, jeżeli chodzi o to, że sprowadzamy do Poznania studentów z zagranicy, to myślę, że tak. No, oczywiście można by próbować mówić o jakichś problemach, jeżeli chodzi właśnie o studentów, którzy przyjeżdżają i tylko próbują jak najszybciej rzucić te studia i pojechać dalej w Unię Europejską.
Czyli tych, którzy wykorzystują wizy. Pewnie tacy też byli.
Ale tak jak stwierdziło grono rektorskie Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, to jeżeli chodzi o poznańskie publiczne uczelnie, to był akurat margines. Więc akurat jeżeli chodzi o UAM czy o Politechnikę, to raczej tutaj mówimy sobie o zaletach takich przyjeżdżania takich studentów do Polski.
To jeszcze jeden temat dotyczący studentów. Władze największej poznańskiej uczelni, czyli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, chcą wprowadzić opłaty za parking. Mowa m.in. o kampusie Morasko na północy Poznania. Przetarg, który dotyczy dzierżawy parkingów, pojawił się na stronie internetowej Uniwersytetu. Czy waszym zdaniem uda się to wprowadzić i te parkingi będą płatne? Czy to tylko taki straszak, próba zarobienia pieniędzy, ale na koniec się okaże, że i tak nic z tego nie wyjdzie?
No, mi się wydaje, że jeżeli już przetarg jest, to chyba te płatne parkingi zostaną jednak wprowadzone. O tym też mówiła pani rektor Koniewska podczas konferencji prasowej przed inauguracją roku akademickiego, że raczej rzeczywiście coś takiego się stanie. Ona też tam powiedziała, że będą to marginalne kwoty i że to jest normalna sytuacja na poznańskich uczelniach, że za parkingi tam płaci każdy, czyli też wykładowcy, prowadzący i studenci. No, na Politechnice Poznańskiej akurat studenci nie płacą. Tam jest jeden taki duży parking przy Wydziale Architektury, Wydziale Inżynierii Zarządzania. Tam jest wjazd na legitymację studencką i tam każdy student może sobie wjechać. Pani rektor broni się tutaj tym, że organizowane były na Murasku jakieś wyścigi samochodowe, jakieś mycie samochodów w weekendy, kiedy ona tam też przyjeżdżała i widziała to. Być może jest potrzeba zamontowania właśnie czegoś takiego, ale czy dokładanie kolejnych kosztów na studentów, tutaj kosztów parkingu, jest dobrym pomysłem? Nie wiem, być może i tak, jeżeli zakładamy to, że te pieniądze, które zostaną w ten sposób zarobione, nie pójdą do operatora tych szlabanów czy czegoś takiego, tylko rzeczywiście pójdą na rozwój uczelni i rozwój studentów.
Czyli Politechnika na razie nie płaci za parkowanie w strefie, nie trzeba parkować, jest alternatywa dla strefy.
Tak jest alternatywa dla strefy. No, obok oczywiście strefa jest, ale parking dla studentów też funkcjonuje i cieszy się dużym zainteresowaniem.
I każdy student Politechniki może tam wjechać?
Tak, może każdy wjechać na legitymację studencką.
A uniwersytet?
Jeżeli chodzi o uniwersytet i szczególnie Morasku, gdzie studiuję, a w poprzednim roku akademickim mieszkałem, bo byłem rezydentem domu studenckiego Meteor, notabene.
Czyli ten nowy akademik.
Tak, ten nowy akademik. No to sytuacje, które były opisywane, to znaczy jazdy samochodami, wyścigi, czy jakieś zabawy w domorosłych mechaników. Ja osobiście raz na jakiś czas widziałem takie rzeczy, że po prostu samochody jeździły, ewidentnie to nie byli studenci, to były na przykład nagrywanie jakichś klipów, jeśli chodzi o jeżdżenie samochodem. Natomiast czy pomysł z płatnymi parkingami jest dobry? No chyba nie. Dlaczego?
Pomysł z płatnymi parkingami spowoduje, że tych klipów nie będzie albo tych mechaników nie będzie?
Wydaje mi się, że nie będzie, że to jakoś bardzo nie wpłynie na te osoby, które tam jeżdżą. Tutaj możemy sobie powiedzieć o tym, że na kampusie Morasko wprowadzono bodajże kilka miesięcy temu już nowy przepis, który mówi o tym, że jest zakaz wjazdu i parkowania od godziny 21 do godzin porannych. Z głowy niestety nie powiem, chyba do 6 rano. No i tutaj już był pierwszy taki ruch, żeby to ograniczyć, ale czy wprowadzenie opłat za parking pomoże? No chyba nie. To bardziej utrudni życie przede wszystkim, mi się wydaje, nauczycielom akademickim, szczególnie tym, którzy są dopiero na początku swojej drogi, bo jednak to nie jest praca jako nauczyciel akademicki, na przykład jako doktor, nie jest jakoś super bardzo dobrze płatna w porównaniu na przykład do pracy na wolnym rynku, a dołożenie jeszcze takim osobom musu dopłat, jeśli chodzi o parking, będzie jedną z kropel, które będą im jeszcze bardziej dokładać problemów. Bo to jest zawsze jakaś opłata, to jest zawsze jakiś dodatkowy problem. A jeszcze co z osobami, które na przykład są zaproszone, żeby prowadzić jakieś zajęcia? Bo na przykład część kadry akademickiej to są osoby, które nie są na co dzień wykładowcami, a są zapraszane właśnie do prowadzenia takich wykładów i na przykład mają jedne wykłady w tygodniu.
Czyli pracownicy, studenci nie będą zwolnieni. To ma być dla wszystkich ta opłata. Tak się mówi przynajmniej.
Tak, z tego co możemy przeczytać w mediach, opłata ma być dla wszystkich. No dla wszystkich, również na przykład dla gości Radia Meteor, którzy mają przejechać samochodem. Dlatego dla mnie szczególnie i dla moich kolegów redakcyjnych ten pomysł jest trochę straszny, no bo to jest taki problem, występuje tu taki, że kiedy zapraszam jakiegoś gościa, albo na przykład dziekan jakiegoś wydziału zaprasza osobę z biznesu do prowadzenia jakichś zajęć, to na końcu takiej wiadomości musi napisać, a na koniec proszę o opłacenie parkingu.
No właśnie, a może jeszcze taką małą dygresję zrobię, bo kiedyś zajmowałem się też tematem akurat strefy płatnego parkowania na ulicy Piotrowo, która została wprowadzona, to jest idealnie obok Politechniki Poznańskiej i na tak zwanym OFIE, czyli już nie nagrywałem pewnej urzędniczki, pani urzędniczka powiedziała mi, że skoro student ma pieniądze na samochód, ma pieniądze na paliwo, to będzie miał też pieniądze na parking.
Czyli tramwajami studenci powinni jeździć, a nie samochodami.
Dokładnie, to było takie przesłanie.
To może takie jest też przesłanie władz uniwersytetów. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Płatne parkowanie, na razie jest przetarg, może się nikt nie zgłosi i może ten temat sam w ten sposób się zakończy. Panowie, bardzo wam dziękuję za udział w programie. Za 5 minut, godzina 16. Naszymi gośćmi dzisiaj byli Arkadiusz Augustiak, Radio Afera.
Dziękuję bardzo.
I Filip Koliński, Radio Meteor.
Dziękuję również.
Rafał Polacki, Adam Michalkiewicz, również dziękujemy. Do usłyszenia.